Dzień dobry, witamy was serdecznie w 124, jeśli dobrze liczę, odcinku ZVZ i dziś ze mną nie ma Kasi, ponieważ z powodów techniczno-społeczno-przypadkowych Katarzyna nie mogła internetowo, że tak powiem, i nie jest w stanie nagrywać tego odcinka i jest ze mną tym razem Ocia.
Cześć.
Cześć. Tak, to jest miejsce na powitanie, teraz miejsce na brawa, wszyscy fani Oci niespodziewanie się teraz ucieszyli prawdopodobnie i tak dalej, i tak dalej. I zanim przejdziemy do naszego tematu dzisiejszego głównego, którym są niespodziewane mroczne strony e-sportu, to przejdziemy do naszych podsumowań popkulturowych, ale zanim przejdziemy do nich, to mam dwa ogłoszenia. Jednym ogłoszeniem jest to, że w naszym sklepie podsłuchane.pl/sklep pojawiła się specjalna koszulka, którą przygotowaliśmy razem z Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza i to jest koszulka, która przedstawia nasze logo podsłuchane.pl, tylko w wersji tęczowo-kolorowej i zyski z tej koszulki, zarówno naszej, jak i sklepu, będą przekazywane na rzecz stowarzyszenia, więc jeżeli chcecie wspomóc działalność na rzecz równości małżeńskiej w Polsce, to możecie kupić sobie taką koszulkę i w ten sposób to zrobić. Jest bardzo ładna. A przy okazji możecie też kupić inne koszulki, które są z logo naszych podcastów i tak dalej, więc zapraszamy do podsłuchane.pl/sklep. Link jest też w opisie. A drugie ogłoszenie jest takie, że już wkrótce w Krakowie, we Wrocławiu i w Warszawie odbędzie się Festiwal Pracy Jobbikon organizowany przez Pracuj.pl i to jest taka impreza, która odbywała się już rok temu w Krakowie i było bardzo fajnie, to znaczy to są, tam między innymi były takie wydarzenia jak, jeżeli byliście kiedykolwiek na standardowych targach pracy, to z reguły to wygląda tak, że są po prostu stoiska różnych pracodawców i można sobie wziąć ulotkę i niewiele więcej, a tutaj na przykład były takie bajery jak możliwość zorganizowania takiej zaaranżowanej rozmowy o pracę, gdzie przechodzimy z naszym własnym wydrukowanym CV, przeprowadzamy tę rozmowę, a potem dostajemy feedback, jak nam poszło, co moglibyśmy poprawić i tak dalej, to było w takim zbudowanym wewnątrz budynku jakby małym biurze, czy coś takiego, ciężko powiedzieć, jak to wyglądało, ale takie było jakby symulacja rozmowy o pracę i tak dalej. I między innymi ja tam będę występował, to znaczy razem z Konstancją, z którą kiedyś już ze dwa razy na moim YouTubie mieliśmy okazję przeprowadzić taki live na temat przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowania CV i tak dalej, tym razem postanowiliśmy przenieść to do realnego świata i na wszystkich tych trzech imprezach będziemy mieli takie warsztaty. Wiem, że przynajmniej na jednej z nich zapisało się na te nasze warsztaty, zapisało się najwięcej osób spośród warsztatów, więc to miłe. Więc teraz tak, dlaczego się zapisało? Bo trzeba się zapisać, ale bilety są za darmo. To znaczy, jak wejdziecie na jobbikon.pl, to możecie sobie pobrać bilet za darmo i zapisać się na warsztaty, ale więc polecam i teraz tak, 26 lutego we Wrocławiu jest impreza, 12 marca w Krakowie, 7 marca w Warszawie i jeszcze raz, jak wejdziecie na jobbikon.pl, to znajdziecie tam szczegóły, jak to wszystko wygląda i link też wrzucę w opisie, bo to się pisze przez J, ktoś może nie wiedzieć, więc ja mogę mówić niewyraźnie, więc zapraszam, jeżeli chodzi o to, też do opisu, gdzie jest odpowiedni link. I to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia i teraz już za chwilę wracamy do was z naszymi kulturowymi przemyśleniami, odkryciami i innymi takimi. Podobno byłaś na filmie, na który ja nie chcę iść, więc opowiedz o tym.
O, a to ciekawe, dlaczego nie chcesz iść, ale dobrze, to może najpierw opowiem ci, o czym jest i wtedy bardziej będziesz wiedział, czy na pewno nie chcesz iść. Otóż byłam w zeszłym tygodniu na filmie Alita Battle Angel, czyli najnowszym filmie Roberta Rodriguez'a, produkowanym przez Jamesa Camerona. I to jest film, który miał dosyć długi czas produkcji, bo tak naprawdę już blisko 20 lat temu James Cameron stwierdził, tak, chcę to zrobić, chcę to zekranizować, bo pierwowzór to jest manga, która ukazywała się jeszcze bardzo dawno temu, potem na początku lat 90. było anime, no i tu nagle 2018 rok, wyskakują nagle z tą Alitą. I problemy były głównie natury technologicznej, bo jeszcze na parę lat przed Avatarem James Cameron miał już jakąś taką pierwszą technologię, którą pokazywał już wtedy Robertowi Rodriguezowi, no i oni stwierdzili, wygląda to tak sobie, poczekajmy z tym. No i później był Avatar, przy którym właśnie Cameron doskonalił te wszystkie performance, capture i tak dalej. No tylko, że tam mu było łatwiej, bo wrzucał animowane postaci w sztuczne, animowane środowisko. Tutaj było mu trudniej, bo wrzucał animowane postaci w prawdziwe środowisko i równocześnie musieli grać tam też jakby tacy normalni, żywi aktorzy, więc chodziło o to, żebyśmy nie dostali jakoś po oczach taką, nie wiem, żeby to nie wyglądało źle, żebyśmy w miarę mogli uwierzyć, że te cyborgi, które są głównymi bohaterami tej opowieści, faktycznie istnieją w tym ludzkim świecie i jakby z tymi ludźmi wchodzą w interakcje. I powiedziałabym, że od strony wizualnej czy od strony technologicznej to jest sztos. Oglądanie tego w IMAX-ie przy tym nagłośnieniu, które też tam jest, to w ogóle robi niesamowite wrażenie. I dawno nie widziałam filmu, który byłby tak ładny i który w jakimś sensie faktycznie pokazywałby coś nowego. Oglądałam później materiały, w ogóle jak oni to kręcili i no to wygląda niesamowicie i widać, jaki ogromny effort został włożony w to, żeby ten film wyglądał tak, jak wyglądał. Oczywiście na planie cały czas była aktorka Rosa Salazar, która wcieliła się w tytułową rolę Ality i odgrywała wszystkie te sceny w tym takim śmiesznym stroju, oczywiście też z zamontowanymi kamerami oddzielnie skierowanymi na twarz, w ogóle jej oczy były jakoś tam specjalnie kręcone i później oddzielnie animowane i ponoć tych takich punktów, które jakby później przenoszono na... No to CGI w jej oczach było więcej niż niegdyś w całym przedstawieniu Golluma, w czasach jeszcze jak kręcono Władcę Pierścieni, więc to jest powiedzmy ten skok technologiczny, jaki mamy między technologiami. No plus oczywiście, jeśli na przykład kręcono sceny w wodzie, to kręcono też na przykład nurka, który w tej wodzie gdzieś tam się poruszał, żeby w ogóle nałożyć na siebie kilka tych ruchów prawdziwych postaci, żeby no to wyglądało niesamowicie. No i to im się udało. Problemem jest niestety wszystko inne w tym filmie.
Okay.
No więc niestety po tym scenariuszu widać, że on przeleżał sobie w szufladzie przez te 20 lat i nikt tam chyba później już tak niewiele zmieniał. No bo to jest takie połączenie takiej trochę klasycznej opowieści Young Adult, gdzie mamy sobie tę główną bohaterkę, która jest w takim dystopijno-postapokaliptycznym mieście, jest trochę inna niż wszyscy, ale jest w jakimś sensie no lepsza od nich, a równocześnie jest emocjonalnie bardzo taka zagubiona i niepewna i potrzebuje męskiego wsparcia, mimo że jest oczywiście niesamowitym cyborgiem o nadludzkiej sile. No to przy okazji oczywiście okazuje się, że ma amnezję, no i ma właśnie taką emocjonalną dojrzałość nastolatki. Jest w tym filmie bardzo zły wątek romantyczny, który zaczyna się od tego, że no Alita budzi się w domu lekarza, który jakby odzyskał jej ciało z wysypiska śmieci, w tej roli Christoph Waltz. No i zaczyna poznawać świat, więc wychodzi na ulicę, no i pierwsze co to widzi, o, piesek, no więc pochyla się nad pieskiem, no i prawie zostaje zmiażdżona przez jakiegoś takiego robota policjanta, który szedł tam ulicą, ale ratuje ją bohaterski młodzian i oczywiście ona z miejsca się w nim zakochuje, no bo przecież właśnie mu ratował, no i on też stwierdza, że o, ona jest taka fajna, mimo że jest robotem i on jest taki super, bo nie przeszkadza mu to, że ona jest robotem, no i tak, no to już budzi taki lekki, powiedziałabym, niepokój. No i generalnie ten scenariusz średnio sobie radzi aż do samego końca. Jakby główna intryga polega na tym, że jest sobie właśnie to takie nasze zniszczone miasto. Była kiedyś tam ponad 300 lat temu jakaś wojna, nikt dokładnie nie mówi, o co chodzi. No i nad tym naszym zniszczonym miastem lewituje takie inne miasto, które, no nie wiem, można porównać trochę do takiej konstrukcji, jak była w Elysium na przykład. No tylko, że ono jest tak trochę niżej zawieszone i generalnie jakby bardzo, bardzo się postarać, no to powiedzmy, że można by próbować jakoś tam się wdrapać, dostać, no ale generalnie nikt tego nie robi. I jednocześnie wszyscy strasznie chcieliby tam mieszkać, bo tam jest ponoć tak super i oczywiście nie ma tam biedy, bo ci ludzie na dole, no to muszą tylko pracować na rzecz tego miasta na górze. Tego miasta na górze nigdy nie widzimy, więc tak naprawdę nie do końca wiem, jaka jest stawka w tym filmie i no tylko zostają te opowieści ludzi, którzy no może kiedyś tam byli albo słyszeli i tak naprawdę jedynym sposobem, żeby się tam dostać, to wziąć udział w takich zawodach i wygrać, zostać czempionem. No i no tam jest oczywiście taki specjalny sport, on się nazywa bodajże Motorball.
To brzmi trochę jak fabuła Diablo w Wyścigu o Wszystko, czy coś tam, tylko inaczej.
Tak, słuchaj, to wygląda jak połączenie koszykówki z jazdą na rolkach, bo tam ludzie się ścigają i mają takie specjalne rolki i jeżdżą po takim specjalnym torze, jak no nie wiem, tor w wyścigach, w żużlu, w czymś takim. I jednocześnie jeszcze tam jest piłka, którą próbują zdobyć i którą próbują wepchnąć do powiedzmy jakiegoś takiego, nie wiem, do takiej rury. No, generalnie ten sport nie ma sensu, tak? Ale sporty w fikcyjnych światach nigdy nie mają sensu, nie wiem, poczynając od tam Harry'ego Pottera przez Battlestar Galactica i tak dalej. Te sporty są, bo mają jakoś tam efektownie wyglądać, ale te zasady nigdy nie mają sensu i tak samo jest w tym przypadku. No i oczywiście nasza bohaterka w jakimś momencie postanawia tam zostać czempionem w tych zawodach, żeby dostać się do miasta na górze, bo musi się tam zemścić na głównym złym tego filmu. I przy okazji jeszcze czasami ma takie flashbacki, gdzie przypomina jej się, że kiedyś to była żołnierzem i walczyła na Marsie.
Okej, to brzmi w ogóle wszystko jak połączenie Zmierzchu z tym, z, jak się nazywał, Ghost in the Shell, z tym, z tak. tym organizacją
i
teraz.
I z Igrzyskami Śmierci, albo z Divergent, nie? Z tym takim...
No. Gdzieś tam, gdzieś tego typu rzeczy. A powiedz mi, Słoń w pomieszczeniu, czyli to, że wszyscy kojarzą ten film jako ten film, gdzie bohaterka ma wielkie oczy. I ten, to jest ten charakterystyczny element, mam wrażenie, że na początku, jak wszyscy zobaczyli trailer, to jest główna rzecz, którą zapamiętali. Czy to jest jakoś w filmie wprowadzone sensownie, czy to jest tylko wizualne jakieś odniesienie do anime, czy czegokolwiek i nie ma znaczenia większego, jak to w ogóle działa?
Znaczy to nie jest adresowane nijak w tym filmie, ale to nie przeszkadza, no po prostu ona jest cyborgiem, ma ciało cyborga, więc wygląda trochę inaczej niż wszyscy inni ludzie i okej, ma też cybernetyczne ciało, tam w trakcie filmu ono też jej się zmienia i tam są, jest taka okropna scena, kiedy właśnie doktor wymienia jej to jej jedno ciało na drugie ciało i ta kamera tak się prześlizguje po tym ciele i tam nam pokazuje, że o, ona teraz wygląda tak bardziej jak kobieta i Boże, to jest takie okropne, po prostu widać, że ten film był robiony pod 13-letnich napalonych widzów raczej płci męskiej, bo po prostu ta bohaterka jest no taką fantazją, trochę wiesz, z gier komputerowych, czy właśnie z anime, no, która jest tam po to, żeby cieszyć oko i generalnie no właśnie jest taka silna, jest taka super, no, ale przy tym jest taka śliczna i taka wrażliwa, no i oczywiście jest taka bardzo zakochana i musi, albo ona musi ratować swojego love interest, albo on musi ją ratować, no i generalnie to co z tego, że jest taka super potężna, jak no miłość, uczucia i w ogóle jest sexy.
Okej, pojawia się zasadnicze pytanie, czy skoro tak, to czy warto iść na samą tą stronę wizualną, żeby ją zobaczyć, czy jednak ta cała reszta przekreśla to, co ona daje i lepiej w ogóle nie wychodzić z domu?
Ja bym powiedziała, że warto iść, jeśli macie IMAX pod ręką, bo tylko tam, powiedziałabym, tak w pełni można docenić to, jak ten film wygląda i też jak ten film brzmi. To znaczy, ja pierwszy raz wyszłam z kina i pomyślałam sobie, wow, w tym filmie był zajebisty dźwięk. To znaczy, to jak tam są odtworzone te wszystkie uderzenia metalu o metal, albo metalu o jakąś kamienną ścianę, po prostu ten chrzęst tych robotycznych ciał. Ten film w ogóle, mimo że on jest PG-13, to ma strasznie dużo takich naprawdę brutalnych scen, tylko dlatego, że najczęściej masakrują się roboty, no więc nie ma krwi, no ale tam są takie sceny, jak na przykład, wiesz, robotyczne ciało jest miażdżone w jakimś takich kleszczach jakiejś tam maszyny, która akurat stała obok, albo odrywane są głowy, czy ręce, czy wydobywane oczy i to wszystko wydaje tak niesamowite dźwięki, że jeśli lubicie po prostu słuchać
Dźwięków śmierci
robotów, to słuchajcie, nie ma lepszego filmu.
Moje ulubione, to moja ulubiona rzecz do słuchania.
Tak, i ja wiem, że to jest takie niepopularne stwierdzenie, ale jeśli umiecie wyłączyć mózg i czerpać radość z tej właśnie takiej robotycznej rozwałki, to możecie się na tym filmie dobrze bawić. No Rodriguez zdecydowanie no, nie ma ręki, powiedzmy, do prowadzenia bohaterki, ale ma rękę do scen akcji. Tam jest taka fantastyczna scena w barze, jak Alita po prostu rozwala bardziej tam doświadczonych i teoretycznie silniejszych cyborgów od niej, po prostu pokazuje, jaka jest super i no to robi fajne wrażenie. No i właśnie te wszystkie wizualne wodotryski, to warto, ale tak, fabuła, no to tak, no na ten film się nie idzie dla fabuły.
Okej.
I aha, i ten film ma raczej otwarte zakończenie, a radzi sobie tak kiepsko, że nie ma co liczyć na sequel, więc jeśli ktoś bardzo nie lubi niedokończonych historii, no to też nie warto. Chyba, że potem, nie wiem, doczyta sobie.
Wiesz co, przekonałaś mnie nawet. W sensie chyba ja mam IMAX akurat pod ręką, więc może nie pod ręką, ale w okolicy, więc może akurat się wybiorę po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
To te dźwięki śmierci cię przekonały, wiem.
Tak, dźwięki śmierci mnie totalnie przekonały. A, ja znowu widziałem rzeczy, które są z zupełnie innej beczki, bo widziałem rzeczy dokumentalne, to znaczy widziałem dwie serie dokumentalne na Netflixie. Nie w całości, ale widziałem fragmenty. I mowa o Explained, czyli wyjaśniamy po polsku, i programie, który się nazywa 7 dni przed, czyli 7 days up, czy coś takiego, taki jest chyba oryginalny tytuł. I tak, Explained to jest program robiony przez dla Netflixa przez Vox, więc jeżeli ktoś kojarzy Vox, no to jest w takim stylu, jak Vox robi rzeczy. I to są takie 20-minutowe odcinki, każdy opowiada o jakiejś innej rzeczy. Na przykład jest odcinek, powiedzmy, zgodnie z dzisiejszym naszym tematem głównym, jest na przykład odcinek Explained Esport. I taki odcinek polega na tym, że odpalasz, masz tam 18-19 minut i po tych 18-19 minutach, nie wiedząc nic kompletnie o temacie, dowiadujesz się podstaw i masz jakby podstawy o tym, żeby wiedzieć, na czym to polega, jakie są najważniejsze, nie wiem, wyzwania przed tym tematem stojące, albo jakie są najważniejsze punkty i tak dalej, i tak dalej. To jest taka piguła wiedzy jakby streszczonej z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo konkretnej. To jest bardzo dużo konkretów tam jest. I jakby nie ma tam zapychaczy, nie ma zbyt wiele takiego czegoś jak, nie wiem, rozwlekane przykłady czy coś takiego, tylko raczej bardzo dużo konkretów po prostu podane w takiej, wiesz, zbitej paczce, a jednocześnie cała forma tego jest taka, jest bardzo internetowa, to znaczy widać, że Vox jest medium internetowym i jakby to nie jest, widać, że to jest jakby coś zrobione przez ludzi z internetu na potrzeby telewizji, a nie typowo telewizyjne. O ile Netflixa można nazwać telewizją, dlatego że poza takimi standardowymi jakby ujęciami, scenami czy fragmentami wywiadów, mamy tam też bardzo, bardzo dużo takiej ładnej typografii, gdzie jakieś cytaty pojawiają się w formie literek pojawiających się gdzieś tam na ekranie, albo wykresy, które gdzieś tam się rysują na naszych oczach i tak dalej, albo jakieś grafiki, animacje. To jest trochę jakby ktoś zrobił ruchomą infografikę i miało na 20 minut, tylko dodatkowo ją połączył trochę ze zdjęciami, troszkę z fragmentami wywiadów, jasne, ale to w dużej części przypomina właśnie wizualnie taką infografikę. I to jest bardzo, bardzo fajne. Więc to polecam niesamowicie mocno. Zwłaszcza, że mówię, to jest coś takiego, że możecie, że to nie jest program, że szukacie programu na temat, który was interesuje. To jest raczej tak, że klikacie odcinek, o czym nie macie pojęcia, po czym po tych 20 minutach macie już podstawy, żeby coś o tym więcej powiedzieć, nie? Więc to jest bardzo spoko. Z drugiej strony jest to 7 dni przed. 7 dni przed to jest znowu program, który opowiada o tygodniu przed jakimiś różnymi wydarzeniami i tak dalej, i tak dalej. I też znowu, też jest odcinek sportowy, który opowiada o tygodniu przed bodajże mistrzostwami League of Legends w Stanach, czy coś takiego. I no i on jakby opowiada o organizacji tego eventu, o wyzwaniach, które są, o rzeczach, których normalnie się nie patrzy, na które się normalnie nie patrzy w momencie, jak się jest widzem czy odbiorcą, bo nie wie się, jak to wygląda od kuchni. I tutaj tak, to jest ciekawa perspektywa i ciekawy pomysł. Mam z tym programem jeden taki problem, powiedzmy, że mam bardzo silne wrażenie, że to jest tak, że wiesz, robisz program, który opowiada w 7 dniach do jakiegoś wydarzenia. I ten program ma mieć jakąś konstrukcję dramatyczną, w ramach których najpierw wyjdzie wszystko w porządku, a potem nagle jest kryzys i jakaś niespodziewalna rzecz się dzieje, ale ostatecznie i tak wszystko wychodzi, udaje się na ostatnią chwilę, w ostatnim momencie się udaje wszystko dopiąć i wydarzenie wychodzi, ale pokazuje się nam, jakie to jest stresujące i skomplikowane, to coś, czego jako widzowie nie widzimy. Tylko problem polega na tym, że nie każde wydarzenie prawdopodobnie tak wygląda organizacyjnie, a w tym programie każde tak wygląda, mam wrażenie. I
żeby coś się działo.
Tak, i troszkę tak oglądam to i widzę, okej, tutaj widzę, że zwrócono uwagę na ten moment, czy ten fragment, dlatego, że trzeba było podkręcić trochę dramatyzm i pokazać jakby tą dramatyczną stronę, a niekoniecznie to jest jakby, to jest troszkę jakby krzyżówka reality show z programem dokumentalnym, nie? Że mimo wszystko tutaj format jest taki, że trzeba pokazać to, nie, że trudno zrobić odcinek pokazując 7 dni dobrze zorganizowanego eventu, gdzie nie dzieje się nic niespodziewanego, wszystko jest dopięte na ostatni guzik już 3 dni przed. Ostatnie 3 dni to już tylko się, wiesz, tam kurz sprzątają i tak naprawdę wszystko jest okej. Okay. Nie, tu musi być wszystko na ostatnią chwilę, więc wszystko to wygląda troszkę jak ogląda się programy kulinarne i oni wszyscy te danie zawsze kończą w ostatnich sekundach. Wszyscy. I to wcale nie jest montaż, to oni naprawdę tak kończyli w ostatnich sekundach. No to tu jest mniej więcej podobnie, robi się takie wrażenie. Przy czym to jakby nadal jest temat jakby rzadko poruszany, powiedzmy, w tego typu programach, więc fajnie coś takiego zobaczyć. Ale jeżeli miałbym polecić jeden tylko z tych dwóch, to polecam zdecydowanie Explained, bo to jest bardzo fajnie zrobione i polecam w ogóle całego Voxa i rzeczy, które oni robią. ale Explained jest naprawdę, naprawdę bardzo dobre, więc spoko. Explained to jest jedna seria, kilkanaście odcinków. One mają po tam, nie wiem, 18-19 minut. Nie wiem, czy jest więcej serii, czy więcej serii jest w produkcji, ale to jest ten. Ta jest dostępna. I co? To tyle, jeżeli chodzi o naszą część wstępną i za chwilę wrócimy z rozmową o e-zawodnikach i sportach elektronicznych. Dzień dobry, to znowu ja. Wiem, że to jest trochę dziwne, bo słuchacie właśnie podcastu, w którym jestem, ale to jestem inny ja. W sensie teraz to jestem ja z przyszłości. Nieważne, chciałem was zaprosić do podcastu Gorące Krzesła, który również współprowadzę razem z Krzyśkiem Ceranem, Kamilem Borkiem, z Ocią. Ocia nie ma nazwiska. Gorące Krzesła to podcast o stolarstwie i projektowaniu wnętrz. W każdym odcinku bardzo szczegółowo analizujemy produkcję mebli, począwszy od ziarenka, z którego wyrasta drzewo, które następnie zostaje pocięte na deski, z których potem wykonywane są stoły i łóżka. Zapraszamy was w niesamowitą, pouczającą podróż po świecie stolarstwa. Podcast Gorące Krzesła znajdziecie na podsłuchane.pl. Dzisiaj chcielibyśmy sobie porozmawiać o e-sportach i jest pewien temat, który mnie zainspirował do poruszenia tego tematu. Temat, który mnie zainspirował, co ja próbuję powiedzieć. Nieważne, ale zanim do tego przejdę, to chciałbym cię zapytać. Mhm. Jaka jest twoja wiedza o e-sporcie albo kontakt z e-sportem jakikolwiek, albo czy uważasz, że e-sport to jest sport prawdziwy?
Okej, więc zacznę od tego, że wiem, że istnieje. Wiem, że jest ogromną rzeczą, znaczy jest ogromnie dochodowy, tam w ogóle w setki miliony dolarów i tak dalej idzie teraz ten biznes. Wiem, że jest jakby ogromne zainteresowanie zarówno ze strony widzów, jak i zawodników, ale e-sport dotyczy gier, z tego co kojarzę, w które nie gram. To są zazwyczaj tytuły do grania przez sieć z innymi ludźmi i zazwyczaj to są takie rzeczy, gdzie ludzie do siebie strzelają albo gdzie ludzie poruszają tymi małymi postaciami, żeby zniszczyć bazę przeciwnika, no i ja w to nie gram. A przez to, że w to nie gram, to jakby nie interesuje mnie też oglądanie, jak inni to robią, więc powiedziałabym najprościej, że mój stosunek do e-sportu jest dokładnie taki, jak mój stosunek do zwykłego sportu, to znaczy spoko, że jest, ale w ogóle mnie to nie jara. Jakby patrzenie, jak ludzie robią rzeczy. I myślę, że może moje zdanie byłoby inne, gdybym najpierw to uprawiała, ale że jeszcze się tak nie złożyło, to żaden, nie wiem, żadne rozgrywki mnie nigdy nie przekonały do tego, żebym je śledziła, żebym je oglądała. Ale jak najbardziej uważam, że to jest sport i że, nie wiem, jest to profesjonalne działanie jak najbardziej, tak? Że ci profesjonalni zawodnicy, to jest ich kariera, a nie, że, nie wiem, siedzą przed komputerem zamiast wyjść na dwór czy coś. Tak więc szanuję, nie oglądam.
Ciekawe, bo na przykład ja, bo wydaje mi się, że zaryzykowałbym stwierdzenie, że większość ludzi, którzy oglądają piłkę nożną, nie gra w piłkę nożną na co dzień.
Ale słuchaj, może przecież na podwórku kopali, nie? Jakby... W tym sensie chociaż.
Mhm, Wiesz co, zastanawiam się, bo na przykład mnie się absolutnie zdarza oglądać e-sporty, w które sam nie gram. Przy tym wydaje mi się, że to wynika, że ta różnica troszkę wynika z tego, że jak grałaś w piłkę nożną w podstawówce, to ta piłka nożna, w którą grają ludzie na boisku, to jest ta sama piłka nożna. To znaczy, biegają tam sędziowie dookoła boiska, pewnie w szkole nie było tych sędziów, i tak dalej, i tak dalej. I to trochę inaczej wygląda, ale zasadniczo zasady są te same. Zasadniczo zasady. Ja dzisiaj mam w ogóle takie fajne zbitki słów mi wychodzą. A we sporcie jest coś takiego, że jakby częścią tego wszystkiego i częścią tej zabawy jest to, że zasady regularnie się zmieniają, nie? I właśnie chyba w Explained chyba było coś takiego, taki podany przykład, że zdaje się, że w League of Legends co 2 tygodnie wychodzi patch, który zmienia balans i te zmiany są większe albo mniejsze, ale zasadniczo jakby wygląda to mniej więcej w ten sposób, jakby w piłce nożnej nagle twórcy piłki nożnej ogłosili, że od przyszłego tygodnia będą 2 piłki, nie? Albo na przykład, że od przyszłego tygodnia bramkarz będzie miał 3 metry i 4 ręce, ponieważ trzeba zbalansować rozgrywkę, nie? I jakby częścią e-sportu jest to, że będąc graczem trzeba się dostosowywać do tych zmieniających się zasad i jakby to, że one się zmieniają, jest częścią zabawy. To jest tak, mówi się oczywiście, że to jest balansowanie rozgrywki, tylko że to nie do końca jest prawda, bo to nie jest tak, że twórcy tych gier, które istnieją czasem po kilkanaście lat, nie mogą ich cały czas zbalansować i po prostu próbują, ale nie są w stanie zbalansować. To raczej jest tak, że ich się nie da do końca zbalansować, więc to zawsze jest tak, że raz jedna postać jest troszkę silniejsza, raz druga, raz pojawiają się strategiczne możliwości z jednej strony, raz z drugiej, jakby dostosowywanie się jest elementem tej rozgrywki. No a w momencie, w którym nie grasz aktywnie w grę, no to śledzenie tych zmian i śledzenie tego, co się tak naprawdę dzieje i dlaczego ci ludzie robią to, co robią, może być skomplikowane. No bo jak, wiesz, ktoś biega po boisku, to mniej więcej wiesz, okej, on chce kopnąć piłkę tak, żeby trafiła do tej dziury i w momencie, w którym podaje do tego gościa drugiego, to prawdopodobnie dlatego, że tamten, nie wiem, nie jest obstawiony w tym momencie. Nie ma tam bardziej jakby skomplikowanych taktyk, nie?
No ale to czekaj, wydaje mi się, że to jest komplikowanie życia zarówno graczom, jak i kibicom, bo wszyscy muszą na bieżąco śledzić te zmiany, żeby potem czerpać jakąś radość z obserwowania tego, co się dzieje, albo żeby w ogóle móc w to dalej grać.
Wiesz co? To znaczy tak, myślę, że to zależy. To znaczy, wiesz, to jest jakby od zawsze standardowy element gier. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, czy to było... Znaczy, wydaje mi się, że to byłoby tak, że gdyby te gry pozostawały kompletnie niezmienne, to w pewnym momencie meta byłaby taka, że wiesz, wszyscy by grali dokładnie tymi samymi, nie wiem, 7 postaciami na krzyż i graliby w dokładnie ten sam sposób i nigdy by się nic nie zmieniało, ale jednocześnie to jest tak, że jakby ci najbardziej profesjonalni gracze najbardziej uważnie muszą śledzić te zmiany, ale na przykład ze strony obserwujących już to wygląda trochę inaczej, znaczy zdecydowanie mniej aktywnie trzeba to śledzić, wystarczy znać pewne podstawy. Ale wydaje mi się, że to jest ten element, który sprawia, że troszkę łatwiej jest wejść w oglądanie sportów tych standardowych, niż nie znając kompletnie zasad w oglądanie sportów elektronicznych. Przy tym też uważam, że jeżeli ma się kogoś, kto jest w stanie, wiesz, usiąść obok ciebie i ci wytłumaczyć, na czym to polega i dlaczego ci ludzie robią to, co robią, no to wydaje mi się, że to też w zależności od gry, ale też może być ciekawe nawet dla osób, które nie grają, ale to mówię, w zależności od gry, bo na przykład uważam, że powiedzmy te gry w, nie wiem, League of Legends na przykład, albo Heroes of the Storm, to są gry, które zdecydowanie łatwiej się ogląda, bo masz, wiesz, u góry te plansze i masz te takie podstawy. Okej, patrzysz na planszę z góry, i widzisz dwie drużyny, które mają dwa różne kolory, więc widzisz, którzy są którzy i jedna ma zniszczyć bazę przeciwnika, a druga ma zniszczyć bazę też przeciwnika, tak? Więc to jest jakby bardzo jasne, jak się patrzy na to. No i jakby całe skomplikowanie polega na tym, że nie znasz na przykład postaci, ale zasadniczo możesz po wizualiach wnioskować, że okej, jeżeli ten typ jest wielki i umięśniony, to prawdopodobnie jest silny, a jeżeli ten wygląda jak ninja, to prawdopodobnie jest szybki i zwinny, nie? Ale to jest jakby, to jest tyle. Znowu z drugiej strony, jak grasz w jakieś gry, jak oglądasz jakieś strzelanki, no to patrzysz na to z perspektywy gracza i często kamera przeskakuje ci z jednego gracza do drugiego i jak nie znasz mapy, po której oni biegają, to nie masz pojęcia, gdzie co jest i co się dzieje, nie? Więc to wydaje mi się, że też zależy. A chyba najłatwiejszą w ogóle grą e-sportem do oglądania jest oglądanie rozgrywek w FIFA, bo to już jest bardzo meta, nie? Oglądasz ludzi, którzy grają w tak. Symulator prawdziwego sportu.
To już nie wiem co gorsze, że oglądasz ludzi grających w FIFA, czy ludzi naprawdę grających w piłkę nożną.
Tak, tak. Ale okej, cały ten temat w ogóle wziął się z czegoś zupełnie innego, to znaczy jest sobie taka drużyna w Overwatch, w rozgrywkach ligowych, która nazywa się Shanghai Dragons. I drużyna Shanghai Dragons jest drużyną legendarną, bo w zeszłym sezonie w trakcie wszystkich meczów zdobyli 0 punktów. W sensie zdobyli małe punkty, ale nie zdobyli żadnego punktu meczowego, nie wygrali żadnego meczu w ciągu całego sezonu ligi, mimo że w połowie kolejki jest taki moment, gdzie można wymieniać zawodników na rezerwowych i poza jednym wymienili wszystkich, tak? Wymienili cały 6 czy 7 osobowy skład, już nie pamiętam ile jest w Overwatchu tych zawodników, 6 chyba. Wymienili cały skład i poza jednym zawodnikiem i dalej przegrywali wszystkie mecze jak leci. No i potem pojawił się gdzieś po drodze artykuł, z którego wynikało, że ich taktyka, jeżeli chodzi o treningi, polega na tym, że im więcej przegrywają, tym więcej trenują. Więc efekt był taki, że pod koniec tego całego sezonu goście mieli tam, nie wiem, 12 godzin treningów 6 dni w tygodniu i plus jeszcze do tego dochodzi jakaś siłownia, jakieś takie rzeczy fizyczne, bo to też jest wymagane, żeby utrzymać się w jakiejś tam kondycji psychoruchowej, dobrej, czy jakby swoją szybkość reakcji utrzymać na jakimś normalnym poziomie, więc trudno się dziwić, że przegrywali w momencie, w którym 12 godzin dziennie siedzieli i grali i cisnęli w tę grę. No i tutaj się pojawia taki wątek tych stron e-sportu, z którymi powiedzmy standardowy sport już sobie poradził, a z którymi e-sport sobie nie radzi jeszcze do końca, albo nie ma standardów, to znaczy na przykład to, że to zaczyna być wielki biznes, tak jak mówiłaś, i w momencie, w którym to jest wielki biznes, no to mamy, to nie są tylko goście, którzy sobie po prostu grają, tylko to są zawodnicy, którzy są zakontraktowani z jakimś tam organizacją, z jakimś tam teamem i którzy, wiesz, są, oni często są zamykani w jakimś domu, w sensie, wiesz, dosłownie się im organizuje jakby niemal jak obóz treningowy, tylko wiesz, wielką chatę, gdzie oni siedzą tak naprawdę. Spotykają się, trenują, ćwiczą, spotykają się ze swoim trenerem, spotykają się z organizatorami, ze sponsorami i tak dalej. I wiesz, w zasadzie mieszkają tam, taki dom wielkiego brata, gdzie siedzą i grają, nie?
No mają takie zgrupowania, jak no, właśnie, nie wiem, piłkarze, czy tam dowolni inni sportowcy tych takich sportów w prawdziwym życiu. I no tylko, że no to brzmi strasznie tak surrealistycznie, no bo wyobraź sobie, jakbyś usłyszał, że no właśnie, nie wiem, piłkarze jakiejś drużyny trenowali po 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, a potem jeszcze na przykład grali mecz, nie, tego 7 dnia czy coś. No,
no tak, no bo to jest też trochę inaczej, no bo w momencie, w którym trening piłkarski polega na tam fizycznym wykonywaniu czegoś, no to oni byliby po prostu w pewnym momencie fizycznie zmęczeni tak, że nie byliby w stanie jakby się ruszyć, nie? A tutaj jest mimo wszystko tak, że jasne, oni też mogą być fizycznie zmęczeni, ale wiesz, siedząc przy komputerze, to jednak jest inny rodzaj trochę zmęczenia. I jednak jakby wydaje mi się, że wymuszenie czegoś takiego jest łatwiejsze na takich zawodnikach, a jednocześnie jakby wpływ na zdrowie może być równie szkodliwy, powiedzmy, nie?
No tak, no bo jakby, znaczy to też jest pewna fizyczność, powiedziałabym, no bo jednak, no raz, że wiesz, ta postawa siedząca i tak dalej, no to trochę tak jakby, nie wiem, w pracy biurowej też ci powiedzieć, że nic nie robisz, więc możesz siedzieć 12 godzin, jednak mamy te normy, że nie wiem, możesz siedzieć góra 8 i tam, nie wiem, co godzinę musisz robić jakieś tam te przerwy. Tak samo, no nie wiem, przecież mogą dostać się wszystkich zwyrodnień nadgarstków i całej masy innych rzeczy, nie wiem, wzrok pewnie im siada, właśnie plecy i tak dalej, no to brzmi trochę tak jak jakiś obóz pracy, no, te 12 godzin.
Tak, to chińska drużyna, ciekawe dlaczego.
No nie? I jakby straszne jest to, że w momencie jak, no właśnie to nie jest nic nowego, to już w tym momencie egzystuje od lat i zarabiają na tym miliony wszystkie zainteresowane strony, że nie ma jakichś, nie wiem, regulacji, związków zawodowych czy czegokolwiek, co by w jakiś sposób unormowało sytuację, no bo... z jednej strony, no to można powiedzieć, że no zdrowy rozsądek powinien kogoś tam powstrzymać, zwłaszcza, że to nie jest tak, że trenująca najwięcej drużyna ma faktycznie najlepsze wyniki, no tylko wynikałoby z tego, że wręcz przeciwnie, więc ktoś tam, nie wiem, wyżej, czy trener, czy sponsor, czy ktokolwiek powinien pójść po rozum do głowy i pomyśleć, ej, może jakby grali połowę tego czasu, to by im szło lepiej, no ale dobra, to nie nastąpiło, no więc czemu, wiesz, czemu tam nie ma jakiejś regulacji tego wszystkiego, to jest zastanawiające.
Wiesz, jest jedną z rzeczy, które się pojawiają, jest to, że przede wszystkim, jakby rzecz, która jest bardzo istotna nie tylko w tym aspekcie, ale w kilku innych też, to jest to, że ponieważ to wszystko dzieje się online, przez internet, to znaczy nie wszystko, te zawody nie dzieją się online, ale duża część e-sportu to jest coś, co się dzieje w wirtualnej rzeczywistości, że tak powiem, no to w tym momencie pewne nadużycia są zdecydowanie łatwiejsze, tak? Bo w tym momencie na przykład dużo łatwiej jest zorganizować, nie wiem, ligę albo jakąś organizację e-sportową w momencie, w którym można to zrobić kompletnie cyfrowo, niż w momencie, w którym to musi być realna organizacja. Jeżeli sobie spojrzysz na piłkę nożną, no to masz UEFA, czy tam FIFA to nie jest tak, że masz, grając w LoL'a masz tam iluś mistrzów świata, dlatego że jest ileś różnych organizacji organizujących swoje mistrzostwa świata, no w piłce nożnej masz zasadniczo jedne mistrzostwa świata i tyle. I tak samo jest też wiele szczebli mniejszych na przykład. I tutaj pojawiają się takie rzeczy jak ustawki meczy na przykład, bo nie wiem do końca jak wielki jest problem ustawek w świecie sportów, to znaczy o tyle, że jakby jaka jest ta część, o której nie wiemy, tak? Ale na przykład we sporcie dużym problemem są ustawki na tych szczeblach zdecydowanie mniejszych, bo powiedzmy na dużym szczeblu, no to jasne, jakby to jest coś, co dużo ludzi ogląda, patrzy i łatwo jest to wykryć, nie? Ale na mniejszych szczeblach zdecydowanie jakby ustawki w turniejach, w którym są, nie wiem, mniejsze nagrody, można gdzieś tam postawić coś i tak dalej i są zdecydowanie trudniejsze do wykrycia w momencie, w którym ogląda to mniej osób, w którym ci zawodnicy nie są tak kojarzeni, więc nie wiadomo, po czego się po nich spodziewać, więc trudno powiedzieć, czy to zagranie to było zrobione specjalnie, czy nie. Albo na przykład jest też kwestia tego, w jaki sposób są ludzie przekupywani, to znaczy w grach również można przekupić kogoś za pomocą, wiesz, przedmiotów w grze, skinów czy czegoś takiego, które potem mogą być odsprzedawane i tak dalej, nie? To wszystko są rzeczy, które da się zrobić, więc nawet ktoś dostaje... Były takie sytuacje, w których były podejrzenia o ustawienie meczu, po czym jakby twórcy gry sprawdzili i okazało się, że zawodnicy dostali ileś tam przedmiotów jakby niespodziewanie nagle po tym meczu czy coś takiego, nie? Więc to jest też sytuacja, która jest problemem. I zdecydowanie też jest na przykład to, o czym mówię, czyli ta najnowość tego wszystkiego, to jest też rzecz, która jest problemem przy okazji na przykład bliskości zawodnika i kibica, powiedzmy. To znaczy, zasadniczo, jeżeli oglądasz mecze sportowe, no to relacja, to jakby zetknięcie się z kibica z zawodnikiem następuje co najwyżej w ten sposób, że po meczu, wiesz, jakiś tam dziennikarz dorwie tego zawodnika, zada mu trzy pytania, ten zawodnik, wiesz, trochę dyszy, trochę nie bardzo wie, o czym się do niego mówi, gdzieś tam coś rzuci, jakieś odpowiedzi, no, że grali, ale tamci byli lepsi i nara, i jakby to koniec, nie? Mniej więcej.
Ewentualnie kibic wbiegnie na murawę i zostanie szybko zdjęty.
Tak, nago albo coś takiego, i to jest tyle, a zawodnicy sportowi bardzo często, wiesz, wracają z tego meczu, odpoczywają trochę, po czym siadają i przez 5 godzin streamują, jak grają, nie? I czytają ten czat i odpowiadają na pytanie, więc jest jakby znacznie bliższy kontakt w tej sytuacji.
Są trochę jak youtuberzy, nie?
Tak, tak. Dodatkowo, więc tutaj się pojawiają takie rzeczy. Na przykład, po pierwsze, wyobraź sobie sytuację, że taki zawodnik gra sobie w grę i jest wszystko jest w porządku, po czym siada do tego streama i na przykład na tym streamie gra z jakimiś obcymi ludźmi i na przykład kogoś wyzywa. Mhm. I w tym momencie pytanie jest takie, czy jego organizacja... Czy organizacja sportowa, w ramach której on gra, powinna go ukarać za to, czy niekoniecznie? Jakby jakie powinny być formy takich sytuacji? Jakie powinny być regulacje w tej sytuacji? No bo zasadniczo, jeżeli weźmiesz zawodnika sportowego, no to jego zachowanie na boisku, no to jest jedno, no ale to, co on sobie tam powie komuś innemu w trakcie treningu na hali, no to nikt tego nie widzi, tak? A tu w tym momencie jest tak, że jego granie treningowe, powiedzmy, bardzo często jest nawet bardziej publiczne niż granie w trakcie meczu, dlatego że jest podpięty do Twitcha i słychać, co on mówi. W trakcie meczu jakby nie słyszymy komunikacji między graczami, więc to jest problem, nie? Więc na przykład, czy coś takiego powinno być kwestią jakichś regulacji? Jak uważasz na przykład? Zadam ci super trudne pytanie.
No tak, to jest bardzo trudne pytanie, zwłaszcza jeśli jesteś osobą, która jakby nie do końca ogląda to i tak dalej, czy... Wiesz co, no wydaje mi się, że tak naprawdę tu sporo zależy, powiedziałabym, biznesowo. Tak wiesz, podejdę do tego może nie od strony moralnej, tylko właśnie od strony jednak tych funduszy, no bo ci wszyscy zawodnicy pewnie mają jakichś sponsorów i wydaje mi się, że jeśli, nie wiem, w interesie sponsora leży to, żeby na przykład ci gracze mieli jakiś tam określony wizerunek, który gdzieś by tam pasował do tej marki, którą promują przy okazji bycia zawodnikami, no tak jak w każdym innym sporcie, no to wydaje mi się, że jak najbardziej oni powinni mieć to, nie wiem, dokładnie opisane w jakimś kontrakcie czy w czymś, co im wolno, czego im nie wolno, no bo jednak żeby ten spójny wizerunek utrzymać, no bo tak jak mówisz, to jest jakby to jest w dalszym ciągu robienie tego samego, to trochę tak jakby, nie wiem, właśnie piłkarze mieli otwarte treningi i gdzieś tam by wbijali kibice i potem by nie wiem, oni by wyzywali tych kibiców, no to tak trochę nie halo, nie? Z drugiej strony, no to pytanie, gdzie jest jakby jakaś ta... Czy jak pójdzie, nie wiem, pójdzie zagrać w zupełnie inną grę, nie w tę grę, której jest reprezentantem, zawodnikiem, no to czy dalej by go to miało obowiązywać? Bo zaraz wyjdzie na to, że w tym momencie, przez to, że to jest w internecie i że przez to, że to jest takie, nie wiem, bliskie ludziom, no to kontrolujemy całe ich życie. Ale z trzeciej strony, jak sobie pomyślimy na przykład, nie wiem, o jakichś, nie wiem, młodych gwiazdach kina, czy muzyki, czy czegoś, no to ich takie życie codzienne też jest tak naprawdę na świeczniku przez cały czas i oni też muszą się tłumaczyć, jeśli, nie wiem, w sklepie będą dla kogoś niemili albo, nie wiem, w restauracji kogoś wyzywają, no to jest trochę podobna zasada, no i tak naprawdę pytanie z jednej strony każdy ten zawodnik powinien chyba tak na własną rękę zdecydować, co chce, nie wiem, jaki wizerunek chce budować. A z drugiej strony, no to jeśli gdzieś tam to by wchodziło w interesy tych sponsorów, tych całych, nie wiem, całych drużyn i tak dalej, no to powinni mieć to jasno określone, tak jak te wszystkie inne rzeczy, no, które jak już uzgodniliśmy, określone nie są, bo wciąż brakuje tych wszystkich regulacji.
Jest też takie potencjalne, powiedzmy, pole do nadużyć. To nie jest tak, że mam jakieś konkretne przykłady tego czy coś takiego, ale to jest coś, co wydaje mi się rzeczą, która może doprowadzić do różnych... niekoniecznie pozytywnych zachowań, powiedzmy. To znaczy, to jest to, że Mamy tutaj sytuację, której w sporcie, w żadnym sporcie jakby nie ma. To jest coś zupełnie nowego, czyli to, że mamy tutaj właściciela dyscypliny sportowej. Mm-hmm. To znaczy mamy, mamy, nie wiem, twórców League of Legends, którzy są właścicielem dyscypliny sportowej, mm-hmm. którą gracze grają, a jednocześnie są też organizatorami różnych lig, czy albo stanowią partnerów przy różnych ligach, albo są wręcz organizatorami, to znaczy twórcy gier mają swoje mistrzostwa, swoje ligi, swoje mecze i tak dalej, i tak dalej. Właścicielem Overwatch League jest Blizzard, producent Overwatch, więc mamy tutaj taką sytuację, w której mamy twórców sportu, którzy mają kontrolę nad tym sportem, mm-hmm. i mają kontrolę też nad zawodnikami, bo wiesz, są w stanie kogoś zbanować, tak. Na przykład, czy coś takiego. Tak, i oni są jednocześnie organizatorami turniejów i trudno powiedzieć, jakby do czego to może prowadzić tak naprawdę. I w tym momencie pojawia się pytanie, kto powinien kontrolować ludzi, którzy są właścicielami gry, w którą się gra, tak? Czy ktoś zewnętrzny, czy jak to działa?
To brzmi tak, powiedzmy, strasznie niebezpiecznie, no bo w tym momencie, jeśli, nie wiem, jesteś zawodowym graczem i to jest jakby jedyne, co w życiu robisz, co w życiu potrafisz, i w tym momencie, przypuśćmy, nie wiem, Blizzard dał ci bana, no to tracisz tak naprawdę zawód. To nie tak, że możesz się przenieść do innej firmy, no bo nie wiem, umiesz grać...
Znaczy możesz się przenieść do innej gry, możesz założyć konto nowe, nie?
No tak, ale załóżmy, że... Aha, w tym sensie. No bo to nie jest tak wtedy, że umiesz grać tylko w Overwatcha i nic innego w życiu nie potrafisz.
Nie,
w tym momencie już nie masz co robić.
Zawodnicy raczej się przenoszą nawet między tymi grami, no bo wiesz, tu też jest ta sytuacja, że o ile... Że prędkość pojawiania się nowych sportów jest mm-hmm. raczej rzadka, nie? Jakby ludzie grają w piłkę nożną od dość dawna, a gry to raczej, wiesz, wymieniają się co parę lat, nie? I w to, co grało się parę lat temu, to dzisiaj niekoniecznie się gra i to jest bardzo, jakby to się bardzo często się wymieniają te konkretne już, nawet nie dyscypliny, bo tylko raczej już konkretne rozgrywki się wymieniają. Ale tak, jest ten problem.
Swoją drogą, Apex już jest, że tak powiem, w gronie tych gier, w których można uprawiać e-sport.
Znaczy wiesz, pojawiły się pierwsze turnieje, tam Twitch mm-hmm. organizował tam jakiś tam swój turniej, gdzie tam było chyba 200 tysięcy dolarów wygranej, ale to tam zaprosili tam chyba 50 streamerów, czy coś takiego z Europy i ze Stanów, ale to jakby są pierwsze rzeczy, nie ma jeszcze żadnej, nikt nie ogłosił, ESL mm-hmm. nie ogłosił Ligi Apex czy coś takiego, ale zakładam, że to się dość szybko pojawi, no bo jakby popularność gry bardzo rośnie, nie? I nie zdziwiłbym się, gdyby to było już dość niedługo, kiedy jakieś takie naprawdę profesjonalne rzeczy się pojawią.
No tak, ale właśnie wracając do tego, o czym mówiliśmy, no to z jednej strony w jakimś sensie rozsądne się wydaje, że jeśli ktoś, nie wiem, jest właścicielem jakiejś gry, no to ma prawo decydować, że ten u mnie gra, a ten u mnie nie gra, albo zasady są takie czy inne. No a z drugiej strony, no to trudno sobie to wyobrazić, gdyby faktycznie przekładać to na jakiś inny sport, prawda? Że ktoś jest nagle właścicielem piłki nożnej i decyduje, po prostu może zbanować dowolnego zawodnika z dowolnego, nie wiem, zespołu, kraju i tak dalej. I według, no powiedzmy, jednak jakichś takich swoich arbitralnych zasad.
Znaczy wiesz, przede wszystkim jest kwestia taka, że nikt nie może zbanować jakby człowieka jako człowieka. W sensie mm-hmm. ktoś może ci zbanować konto, no tak. Jakby właściciel gry nie może ci zabronić grania w tę grę kiedyś, nie? Więc wystarczy, że założysz nowe konto, zakładam, że jakby nikt nie, wiesz, nikt nie nie daje banów per osoba, nie?
Jeszcze.
Przy tym jednocześnie jest taka... Jeszcze tak. Przy tym jednocześnie jest ta kwestia, że wiesz, masz firmę, która jest właścicielem dyscypliny, powiedzmy, i jest organizatorem ligi, tak? I to w tym momencie mówimy, że to teoretycznie, bo to mhm. nie jest tak, że są jakieś konkretne przykłady na to, że były jakieś nadużycia z tej strony, ale to jest coś, co wydaje się być problemem, zwłaszcza, że mówię, nie ma niczego, co... Nie mówię, że organizacje związane z prawdziwym, z tymi jakby realnymi sportami, z fizycznymi, powiedzmy, są bez grzechu, czy nie są skorumpowane w żaden sposób, ale to się wydaje dość niepokojące, że bierz, mamy właściciela sportu, organizator, który jednocześnie ustala zasady w tym sporcie i jednocześnie organizuje turnieje i tak dalej, i tak dalej. Więc to wydaje się być nieco dziwne. Jeszcze tylko brakuje, żeby odpalili swoje oficjalne drużyny sponsorowane przez samych siebie. No to w tym momencie to już byłoby takie, wiesz, czy ten właściciel sportu, który jednocześnie ma swoją drużynę, naprawdę pozwala, żeby jakby wszyscy byli równi w tej dyscyplinie. No i pojawia się też ta kwestia, o której nie mówiliśmy do tej pory, czyli doping, który też jest taką dziwną sytuacją, no bo wydaje się, że w momencie, w którym sport jest zdecydowanie mniej fizyczny, no to będzie to mniejszy problem, tymczasem trudno określić tak naprawdę, bo no są rzeczy, środki, które pozwalają zwiększyć koncentrację i jakby poprawić swoją, nie wiem, szybkość reakcji i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie jest takie, czy w tej sytuacji, co, po pierwsze, co powinno być dopuszczone, czy napój energetyczny przed meczem to jest już przegięcie, czy nie? Po drugie, w jaki sposób kontrolować? No bo w zasadzie nie ma w tym momencie standardów. Chyba dwie z tych największych lig chyba przeprowadzało jakieś takie rzeczy w rodzaju, wiesz, losowych testów antynarkotykowych w trakcie jakichś tam największych eventów. I podobno badania sprawiły, że, znaczy badania dowiodły, że na wyższych szczeblach rozgrywek to nie jest duży problem. Ale gdzieś tam pojawiły się sugestie, że na tych niższych czy średnich, że wiesz, cała drużyna jest na lekach na ADHD, które nie są trudne do zdobycia, nie dają taki, na tyle wyraźnych efektów, żeby od razu było widać, ale pozwalają gdzieś tam zwiększyć koncentrację, zwiększyć szybkość reakcji i tego typu rzeczy. I też tak naprawdę nie ma w tym momencie żadnych standardów czy norm, które miałyby wyglądać, a trudno też sobie wyobrazić, zwłaszcza, że duża część tych turniejów to są rzeczy, które są rozgrywane online, tak? Tych rozgrywek na średnim szczeblu czy jakimś niskim, no trudno sobie wyobrazić, że ludzie będą przyjeżdżać do domu do takiego gracza, żeby mu sprawdzić, czy tam czegoś nie wziął wcześniej.
Tak.
I nie ma w zasadzie żadnych norm ani standardów, jak to sprawdzać i też nie ma za bardzo odpowiedzi na pytanie, ani jaka jest skala tego, zwłaszcza na tych niższych czy średnich szczeblach, ani tak naprawdę jak sobie z tym radzić, zwłaszcza w momencie, w którym rozgrywki są online'owo, nie?
No właśnie, i też, nie wiem, jeśli to są rozgrywki, powiedzmy, między osobami z bardzo różnych krajów na świecie, tak? No to jest też kwestia nawet tego, że w jednym kraju coś jest legalne, w drugim to jest nielegalne. I w tym momencie, jeśli w jakimś kraju coś jest całkowicie legalną substancją, no to też dlaczego mieliby na przykład komuś tego zakazywać tylko dlatego, że w jakimś tam drugim, bardziej restrykcyjnym kraju, no to teoretycznie jest to już substancja nielegalna, prawda?
Tak, więc to są po raz kolejny rzeczy, których jakby zaskakująco, bo to już powoli jakby będziemy zmierzać ku końcowi, jakby zaskakująco te wszystkie rzeczy, to są rzeczy, które się pojawiały to są problemy, które są istnieją w sporcie, który znamy, tak? A w tym momencie, w którym się zaczynają pojawiać w e-sporcie, to ponieważ mamy tutaj to zatarcie granic takich terytorialnych czy fizycznych, jakby to niekoniecznie ci zawodnicy muszą siedzieć w tym samym pomieszczeniu, żeby grać ze sobą, to zaczynają się pojawiać wyzwania, których jakby tam do tej pory nie było, tak? Może się okazać, że zawodnicy niekoniecznie jakby jakąś agresją się wobec siebie wyrażają jakąś agresję wobec siebie niekoniecznie stojąc obok siebie, tylko mogą to robić będąc po dwóch stronach globu albo mogą używać jakichś wspomagaczy czy jakiegoś dopingu w momencie, w którym nie ma po prostu fizycznej możliwości sprawdzenia ich w jakikolwiek sposób. I w tej chwili też mamy to rozproszenie tych organizacji sportowych wszystkich, które jest bardzo dużo i które jakby nie ma jednej normy i więc nie ma niczego, co jest ponad nimi i jednocześnie mamy firmy, które są właścicielami sportu, jednocześnie same stanowią organizacje e-sportowe i też jakby nie ma nikogo, kto je kontroluje w tym momencie, więc to wszystko zaczyna się robić skomplikowane i na razie jest tak, że tak jak e-sport bardzo szybko rośnie, tak bardzo szybko pojawiają się te problemy, a odpowiedzi na nie jakby nie bardzo szybko się pojawiają.
W ogóle jestem też ciekawa, bo z tym chyba sobie nawet ten taki, że tak powiem, tradycyjny sport nie poradził. Co się stanie, jak jeszcze bardziej będą powszechne jakieś takie, wiesz, powiedziałabym, modyfikacje ciała i w tym momencie, dajmy na to, nie wiem, ktoś będzie mógł klikać okiem, albo ktoś będzie miał, nie wiem, sztuczną rękę zakończoną myszką i tego typu rzeczy, no bo to na pewno będzie też nieuczciwa przewaga w e-sporcie i w tym momencie no też nie do końca będzie wiadomo, co z tym zrobić. A wydaje mi się, że to będzie realne w jakimś momencie zagrożenie, że tak powiem, czy problem.
Wiesz co, ale nawet wiesz, kwestia, ta modyfikacja działa to pół biedy, nie? Ale wyobraź sobie, że no ktoś może podmieć przecież jakiś sprzęt do komputera po prostu. Nie musi być częścią jego, nie musi być jakąś jego, wiesz, częścią ciała,
tak,
czy coś takiego, ale wiesz... W jaki sposób sprawić, czy ktoś, czy szybkość czyjegoś klikania wynika faktycznie z tego, że szybko klika, a jak sprawdzić, czy nie dlatego szybko klika, bo ma do myszki podpięty silniczek, który mu klika, nie? Czy cokolwiek takiego. Nie wiem, nie potrafię powiedzieć na tym etapie, na ile faktycznie takie coś jest przydatne, czy na ile te gry przy projektowaniu biorą pod uwagę to, żeby sama szybkość klikania nie stanowiła żadnej przewagi, ale no to też prawdopodobnie jest tam jakieś wyzwanie, czy jest coś, co trudno było przewidzieć, bo wiesz, w sporcie na boisku, tam gdzieś tam każdy by zobaczył, jeżeli miałabyś, nie wiem,
motorek
do nogi
w tyłku
podpięte coś tam, czy coś, co pozwala ci szybciej albo bardziej precyzyjnie kopnąć piłkę, a jakby jak siedzisz przy biurku i grasz w turniej online, to jakby trudno powiedzieć, nie? Więc to są kolejne rzeczy, których się na które trudno na razie znaleźć odpowiedź, a pojawiają się wielkie pieniądze i trudno jakby uniknąć tej dyskusji prędzej czy później.
No ja powiem ci, że na pewno po tej naszej rozmowie jestem bardzo ciekawa, jak to rozwiążą i tak naprawdę czy coś się jakoś w najbliższym czasie zmieni, no bo wydaje mi się, że chyba mówi się coraz więcej o tych problemach i wypadałoby ze wszystkich stron to jakoś w końcu zaadresować.
Tak, na razie jakby mam wrażenie, że ze strony tych wszystkich dużych organizacji mówi, raczej jest więcej mówienia o tym, że te problemy nie są takie duże, jak mogłoby się wydawać. I nie wątpię, że to jest prawda, bo jasne, to być może na papierze brzmi jak problem, ale skala jest mniejsza, no tylko, że to nie zmienia faktu, że A, one mogą być coraz większe z czasem, B, nadal nie ma za bardzo na nie żadnych odpowiedzi, a mówienie na razie ten problem jest mały, więc nie potrzebujemy odpowiedzi, no to nie jest odpowiedź, która działa na dłuższą metę, nie? Okej, i to tyle, jeżeli chodzi o tę dyskusję. To nie jest tak, że mamy jakieś niesamowite wnioski, bo gdybyśmy mieli jakieś niesamowite wnioski, to bylibyśmy pewnie w zarządzie ESL albo czegoś takiego i tam mówili, co mają robić, a nie zastanawiali się nad tym przy podcaście. Więc dajcie znać, co wy sądzicie, a może ktoś z was w ogóle śledzi ten temat i wie więcej od nas i może coś nam podsunąć, jakieś odpowiedzi na to, w jaki sposób organizacje sportowe na to reagują. Nasz mail zvz@podsłuchane.pl stoi przed wami otworem, że tak powiem. I poza tym co? Zajrzyjcie na podsłuchane.pl, gdzie są też inne nasze podcasty, m.in. te, które prowadzi Ocia, jak Szytu, podcast o książkach, więc nie musicie się tym interesować, bo kto by tam czytał, lepiej pograć w gierki. Albo właśnie Gorące Krzesła, czyli nasz podcast o gierkach, tak. Więc to jest akurat w sam raz, to spoko, to możecie słuchać.
I o stolarstwie.
Tak, i o stolarstwie czasem zdarzają się takie tematy. I pamiętajcie, że podsłuchane.pl/sklep, tam znajdziecie m.in. tą naszą nową specjalną koszulkę z Miłość Nie Wyklucza, ale też inne nasze fantastyczne koszulki. I zajrzyjcie na jobbikon.pl, jeżeli chcecie mnie spotkać i posłuchać, jak mówię o pieniądzach. Bo nie wiem czy wspomniałem, o czym będzie to spotkanie. Będziemy mówić o pieniądzach w ogóle. I o tym, jak o nich rozmawiać w trakcie rozmowy o pracy, jak negocjować podwyżki itd., itd. Więc o czym ja mogę mówić, jak nie o pieniądzach. Więc też zapraszam. No i co, jeszcze raz dziękuję Ocie za to, że dzielnie zastąpiła Kasię.
Również bardzo dziękuję.
Więc spoko.
Pierwszy raz jestem w ZVZ.
A, no tak, faktycznie. A my słyszymy się już za tydzień i oby Kasia w tym czasie już ogarnęła swoje życie i była dostępna, bo jak nie, to nie wiem, co ja zrobię. Nie wiem, będę musiał myszy zaprosić albo coś takiego.
Podsłuchane ma wielu członków. Może kogoś jeszcze znajdziesz, namówisz, zmusisz.
Tak, się na Adam na przykład się pojawi i to będzie najpopularniejszy odcinek podcastu ever.
Słuchałabym. O żelazkach i o samowarach.
Tak, wie tak. Więc dzięki, że słuchaliście tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Żegnajcie.
Cześć.
Jeżeli chcecie posłuchać więcej podcastów, to koniecznie wpadnijcie na stronę podsłuchane.pl, gdzie znajdziecie inne nasze produkcje, na przykład prowadzony przeze mnie podcast popkulturalny Myszmasz.